Mam dla Państwa bardzo nietypową i ciekawą promocję. Każdy, kto zdecyduje się wesprzeć mój kanał przy pomocy Buy Coffee i kupić mi kawę za kwotę minimum 69,90 zł i zrobi to do 28 lutego, ten dostanie moją książkę Vendetta z moją osobistą dedykacją. Książkę, najnowszą książkę, bardzo ciekawą, bo wprowadzającą nas w mroczny świat mafii. Zachęcam serdecznie. Już w najbliższą sobotę, 22 lutego, zapraszam Państwa na Targi Książki Patriotycznej do Radomia. Od 10 do 19 w hotelu Gromada przy ulicy Narutowicza 9 czekać będzie na Państwa najznamienitsze grono polskich pisarzy konserwatywnych. Poza moją skromną osobą w charakterze organizatora będą na Państwa czekać profesor Jerzy Robert Nowak, Stanisław Micharkiewicz, profesor Adam Wielomski razem z żoną Magdaleną Ziętek-Wielomską, Tomasz Sommer, Piotr Szlachtowicz, Marcin Rola, Jacek Międlar, dr Ducyna Kulińska, Tadeusz Płużański, Piotr Heszen i wielu jeszcze innych. Będzie też okazja specjalna, film Jacka Międlara Sąsiedzi. Będzie promocja mojej książki Operacja Okrągły Stół. Także liczę, że w naszym patriotycznym gronie spotkamy się znowu na wspaniałej imprezie. Tydzień później, 1 i 2 marca, Targi Książki Patriotycznej w Brukseli, w sali pod kościołem Sainte-Suzanne przy Avenue Gustave Latinis. Widzicie Państwo w tym momencie napis na ekranie i w opisie filmu jest też dokładny adres razem z kodem pocztowym. Sobota i niedziela od 10 do 19, 1 i 2 marca, Bruksela. A tydzień później, w sobotę 8 marca, spotykamy się w Gdyni i to będzie dla Państwa specjalna atrakcja, bo po Targach Książki Patriotycznej naszym specjalnym gościem będzie Grzegorz Braun. Będzie można po południu będzie można dostać dedykację na książce, dedykację na gaśnicy. Będzie można potem wziąć udział w spotkaniu z Grzegorzem Braunem. Wszystko się odbędzie w Domu Rzemiosła przy ulicy 10 lutego 33 w samym centrum Gdyni. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie i też do Państwa dyspozycji znamienite grono polskich pisarzy patriotycznych. Mam nadzieję na owocne spotkania i owocne rozmowy. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w niedzielę zapraszam na przegląd tygodnia. No, być może jest to ostatni mój wideofelieton, bo tutaj właśnie polscy aktywiści C zaczęli atakować wolność słowa. Ta wpływowa grupa transseksualnego lobby opublikowała właśnie wytyczne dla mediów, które nakłaniają dziennikarzy do promowania skrajnie lewicowej ideologii. A ci, którzy tego nie chcą czynić i nie spełniają tych transseksualnych standardów dziennikarstwa, być może będą już niedługo napiętnowani przez specjalny urząd, jaki ma powstać w Brukseli, do walki z przeciwdziałaniem wiedzy nienaukowej i mową nienawiści. Autorami rekomendacji dla dziennikarzy są zwolennicy transowania, jak to się mówi, dzieci, czyli prowadzenia dzieciom przymusowej operacji zmiany płci. Jedną z nich jest organizacja Tranzycja, prawda? Z której strony internetowej w Polsce dowiadujemy się, że istnieje po to, aby adorować zaburzenia tożsamości płciowej i prowadzić do antypłciowej rewolucji. Tutaj cytat. Powstaliśmy w odpowiedzi na brak aktywnych projektów zapewniających ugruntowane naukowo treści dotyczące transpłciowości przedstawionych w sposób niepowielający medialnych narracji o cierpieniu czy chorobie, lecz zakorzeniony w idei celebracji naszych tożsamości i transwyzwolenia. Nie jest znany dokładny skład zespołu, który tworzy to całe propagandowe repozytorium, natomiast wiadomo, że autorem znacznej części materiałów jest transseksualista identyfikujący się jako Nina Kuta, taki pseudonim, który funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako zagorzały zwolennik zmiany płci dzieciom i odbierania rodzicom praw rodzicielskich, jeżeli ci sprzeciwiają się i nie zgadzają się na taką zmianę. Tutaj w pomysłach programowych zarówno tego lobby transpłciowego, jak i samego tego nieszczęsnego Kuty, to są takie postulaty, na przykład jak poluzowanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, czyli miałoby to prowadzić do tego, że już od 14 roku życia dziecko ma decydować, czy chce zmienić płeć, czy nie. odbieranie dzieci rodzicom, którzy nie chcą się zgadzać na te tranzycje i tak dalej, i tak dalej. Jest też program DIY, czyli Do It Yourself, który ma zachęcać dzieci do tego, żeby same decydowały o tym, czy chcą zmieniać płeć, a jeśli tak, to żeby same decydowały o lekarstwach, jakie chcą tutaj wprowadzać i tak dalej. No jestem bardzo ciekaw, co na ten temat powie Ministerstwo Edukacji Narodowej, bo Ministerstwo Edukacji Narodowej niestety jest ciałem straszliwie zlewaczałym, gdzie tego typu pomysły są niestety rozpatrywane poważnie, chociaż to są pomysły, z których autorów powinno się wysyłać do domu wariatów. No jest jedna nadzieja, bo Donald Trump, który wrócił do Białego Domu, zapowiada, że od dzisiaj w Ameryce istnieją tylko z powrotem dwie płcie, mężczyźni i kobiety, i jednym posunięciem pióra skasował finansowanie amerykańskie dla rozmaitych lewackich organizacji, także miejmy nadzieję, że te finanse się skończą, zanim organizacja Tranzycja razem z tym czymś, co się używa pseudonimu Nina Kuta, zaczną naszym dzieciom naprawdę odbierać ich płeć. Tymczasem w Polsce trwa walka w ogóle z tradycyjną rodziną. Oto właśnie niezawisły sąd skazał dwóch działaczy Fundacji Życia i Rodziny na grzywny po 1000 zł każdy, a do tego na koszty sądowe. Wszystko przez protest we Wodzisławiu Śląskim przeciwko obrzydliwej zupełnie paradzie Rainbow Jastej, gdzie sąd uznał, że winą tych dwóch skazanych pro-liferów była chęć ochrony dzieci przed gorszącymi scenami na ulicy, bo tak wynika z tego. I właśnie i tam doszło do rzeczy szokującej. Otóż koordynator Fundacji Życie i Rodzina zgłosił do policji, że uczestnik parady chodzi roznegliżowany po chodniku, między innymi w pobliżu małych dzieci. Okazało się, że dopuścił się jakiejś mowy nienawiści, bo to nie był uczestnik, tylko uczestnik udający uczestniczkę, więc nie wiadomo, o jaką płeć powinien był donieść ten zacny koordynator Fundacji Życia i Rodziny. No w każdym razie wiadomo, że ten mężczyzna udający kobietę w podartych spodniach i z obnażonym tyłkiem chodził po rynku wodzisławskim i wywoływał publiczne zgorszenie. Natomiast policja, co ciekawe, odpisała, i to wyszło na jaw w trakcie posiedzenia niezawisłego sądu, że strój zasłaniał wszystkie intymne części ciała, także widocznie dla policji w Wodzisławiu tyłek, goła dupa nie jest częścią intymną ciała, skoro można ją odsłaniać. Bardzo ciekawy też apel w ogóle, jak to bardzo ciekawy problem badawczy, takie studium, co policja uznaje za części intymne, a co nie w przypadku ofensywy transwestytów. Tymczasem na fali tych wszystkich skazań i prześladowań przez aparat sądowniczy polskich działaczy dla życia i rodziny i w ogóle pro-liferów doszło do rzeczy zupełnie szokującej, bo 100 włoskich organizacji katolickich wystosowało apel w sprawie wzywający do zaprzestania dyskryminacji niezależnych organizacji kulturalnych i społecznych w Polsce. Patrzcie Państwo, do czego to dochodzi. Kiedy przez lata my, Polacy, żeśmy podpisywali apele, jakieś akcje robili w obronie tam prześladowanych w innych krajach, a teraz Włosi dopominają się o to, żeby zaprzestać dyskryminacji u nas. Oni piszą tak: domagamy się zakończenia dyskryminacji wobec niezależnych organizacji społecznych i kulturalnych, głównie chrześcijańskich w Polsce, oraz poszanowania podstawowych praw obywateli gwarantowanych przez konstytucję i prawo. I dalej tak. W ostatnim roku polski rząd sprzeciwia się tradycyjnym wartościom chrześcijańskim i patriotycznym kraju, aby szybko i często arbitralnie dostosować go do zmian antropologicznych, które zaszły w ostatnich latach w krajach zachodnich. Nowy kurs rządu Polski obejmuje m.in. wydanie wytycznych mających na celu rozszerzenie opcji legalnej aborcji wbrew prawu i samej konstytucji oraz nacisk na placówki medyczne i lekarzy, aby utrudniać sprzeciw sumienia, swobodny dostęp dziewcząt od 15 roku życia do wczesnych leków aborcyjnych bez recepty i zgody rodziców, mimo że pigułka dzień po może być potencjalnie niebezpieczna dla ich zdrowia, usunięcie treści patriotycznych i chrześcijańskich z programów edukacyjnych, marginalizację edukacji religii w szkołach wbrew konkordatowi z Kościołem katolickim i wbrew orzeczeniu Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. No i tutaj dziesiątki przykładów, nawet wymieniony jest Marsz Niepodległości jako ta Właśnie taki przykład dyskryminacji polskich patriotów. No, szokuje mnie to, że to organizacje włoskie w liczbie aż 100 się musiały tematem zająć, że my Polacy sobie z tym sami nie potrafimy poradzić. Szokująca zupełnie sprawa. No, ciekaw jestem, jakim się echem ten apel odbije w Europie i na całym świecie. To jest pierwszy w ogóle taki apel chyba w historii Polski. Ja nie pamiętam, żeby 100 organizacji w jednym kraju domagało się oficjalnie przestrzegania, zaprzestania dyskryminacji katolików w Polsce. No, coś zupełnie szokującego. W Polsce, która wydała księdza Popiełuszkę, Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, w Polsce, w której tradycja katolicka przecież od 1000 lat jest bardzo silna, no po prostu nie spodziewałem się, że dożyję apelu, takiego apelu. Tymczasem w miniony czwartek weszło w życie nowy przepis, konkretnie nowe rozszerzenie kodeksu karnego w jednym punkcie, w jednym paragrafie, w paragrafie dotyczącym gwałtu. Tu chodzi o artykuł 197, paragraf 1 kodeksu karnego. Dotychczasowy przepis w tym kodeksie karnym mówił tak. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15. A teraz mówi tak. Zgwałceniem jest doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób, mimo braku jej zgody. To jest to sformułowanie, które przez wiele miesięcy wzbudzało kontrowersje wśród Polaków, wśród prawników. No bo o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że będzie się stosować domniemanie, bo tak wynika zresztą, że nie było zgody, że jeśli kobieta sama w jakiś sposób, że jeśli nie będzie dowodów, że kobieta się zgodziła współżyć z mężczyzną, to automatycznie się przyznaje, że tej zgody nie było. Czyli to jest pierwszy przepis w kodeksie karnym po paragrafach skarbowych, który mówi o zaprzecza domniemaniu niewinności. No, domniemanie niewinności to jest taki wynalazek Imperium Rzymskiego i prawodawców w Imperium Rzymskim ponad 2000 lat temu, który się opiera na dwóch takich fundamentach. Pierwszy mówi, że każdego się uważa za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, a drugi mówi to, że wszystkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego, prawda? No i trzeci był jeszcze taki, kto twierdzi, ten dowodzi, czyli że to oskarżonemu trzeba udowodnić winę, a nie, że oskarżony musi udowadniać swoją niewinność. A nowe rozszerzenie kodeksu karnego wprost wskazuje na to, że trzeba będzie udowadniać swoją niewinność, no bo trzeba będzie, mężczyzna, który stanie przed niezawisłym sądem, oskarżony o gwałt, będzie musiał udowodnić, że kobieta się zgodziła. No a jak to będzie mógł zrobić, prawda? No są dwa sposoby. Pierwszy to będzie musiał mieć na przykład to nagranie na jakimś tam dyktafon, albo na kamerze, albo coś tam takiego innego, ale to nagranie będzie można bardzo łatwo podważyć, no bo kobieta stwierdzi na przykład, że była pijana i nie wiedziała, co się nagrywa. No to trzeba będzie być może wtedy przed stosunkiem seksualnym z kobietą pójść do notariusza i tam sporządzić akt notarialny, w którym notariusz poświadczy, że tam ja, Kowalska, Wiśniewska wyrażam zgodę na seks z tym i tym. No ale przecież potem kobieta w sądzie będzie mogła mówić, że nie wyrażała na to zgody i została na przykład zmuszona do podpisania takiego aktu notarialnego. Do czego to doprowadzi? To doprowadzi do tego, bo to jest zmiana przeforsowana pod wpływem lewicy i feministek. Tutaj pani Kotuła, pani Dziemianowicz-Bąk, bardzo ostro pani Senyszynowa, bardzo ostro optowały za tym, żeby ten przepis wprowadzić. No przepis głupi oczywiście, jak to wszystkie przepisy wymyślone przez lewicę, ale do czego to doprowadzi? No to doprowadzi, będzie miało dwa takie skutki społeczne bardzo daleko idące, poza tym, że w niezawisłych sądach ławy oskarżonych zaczną pękać w szwach od mężczyzn oskarżonych o gwałty, to będzie to miało dwa skutki społeczne. Pierwszy taki, że powstanie nowy przemysł gwałceniowy, będzie polegał na tym, że kobieta sobie po jakimś czasie przypomni, że została zgwałcona, nawet jak nie została zgwałcona, prawda? Czyli na przykład ja się nie podobam pani, która zawsze na mnie krzyczy, jak parkuje samochód przed przyjściem do państwa do studia, no i ona na przykład dojdzie do wniosku, że 5 lat temu, no nie 5 lat temu, ale na przykład po dniu tam któregoś lutego 2025 roku została przeze mnie zgwałcona, prawda? No ta pani tak wygląda, że ja bym jej nie zgwałcił nawet po 3 latach pobytu na bezludnej wyspie, no ale to wszystko jedno, no i ja stanę przed niezawisłym sądem i będę teraz musiał udowadniać albo, że jej nie zgwałciłem, prawda, co będzie ciężkie, no bo będzie słowo na słowo, ale jeżeli już dochodzi, to dojdzie rzeczywiście do współżycia, to taki mężczyzna będzie musiał udowodnić, że kobieta sama tego chciała. No jak on to zrobi? No, to jest ciężko zrobić, w związku z czym powstanie przemysł gwałceniowy polegający na tym, że kobiety masowo będą skarżyć się, że były ofiarami gwałtu ze strony jakiegoś mężczyzny i na przykład faceta się zapuszkuje do więzienia, no bo jak mu grozi do 15 lat a pozbawienia wolności, a sądy są sfeminizowane, no to każdy, kto dostanie zarzut gwałtu, to automatycznie pójdzie do aresztu. No i wtedy mecenas reprezentujący kobietę będzie mógł się zgodzić na zakończenie sprawy polubowne, na przykład w trybie tam wymierzenia jakiejś kary w zawiasach czy czegoś innego za stosowne odszkodowanie. Czyli reasumując, jedna, druga, trzecia panienka nie będą miały kasy, więc sobie będą przypominać, że ktoś tam je kiedyś zgwałcił, nawet niekoniecznie wtedy, jak to będzie. To znaczy, to rozwinie się do takiego stopnia, że to będzie mógł być, taki akt oskarżenia będzie mógł być wytworem konfabulacji. No idzie panienka do sądu i mówi na przykład, 6 lat temu Szymowski mnie zgwałcił, no i co ja mam wtedy zrobić, prawda? To będzie pierwszy taki długotrwały skutek społeczny tych zmian w kodeksie karnym, a drugi to będzie taki, że w rezultacie polscy mężczyźni w ogóle przestaną współżyć z kobietami, bojąc się potem oskarżeń o gwałt i na przykład będą się, albo nie będą się w ogóle chcieli żenić, zakładać rodzin, co na demografię będzie miało wpływ dramatyczny, albo będą się żenić z dziewczynami ze wschodu, tam z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, bo te dziewczyny jeszcze nie są dotknięte propagandą feministyczną tak silnie i mają w tamtej mentalności bardzo silnie zakorzenione wartości rodzinne. No to z kolei doprowadzi do tego, że za lat może 10, może 15, może 20, no czekać nas będzie seria, kolejne zjawisko, czyli dziesiątki tysięcy polskich singielek, prawda, przechodzących na emeryturę i krzyczących, żeby je państwo utrzymało, które nie rodziły dzieci, bo po prostu mężczyźni się bali z nimi mieć dzieci. Ja oczywiście nie jestem przeciwnikiem tego, żeby gwałt był penalizowany, no bo zmuszanie kogoś do współżycia powinno być karane, to jasne, ale no, powinien być taki przepis, że gwałt musi być zgłoszony w ciągu 3 dni, no albo 7 dni powiedzmy, prawda, żeby się nie okazywało, że ktoś tam, jakaś panienka spragniona kasy sobie przypomni, że 5 lat temu ktoś ją zgwałcił i robi z tego wielki szum, a facet, który takiej kobiety nawet nie widział, no to sobie wtedy przypomni, to się o wszystkim dowiaduje, jak go policja o 6 rano wyszarpie za łeb z domu. Także takie będą miały skutki lewicowe eksperymentowanie z kodeksem karnym. Jest to być może jakaś forma polityki prorodzinnej prowadzonej przez rząd Tuska, który oczywiście z żadnym interesem rodziny nie ma nic wspólnego, no ale któż by się tym przecież przejmował i to nie jedyna rzecz. Bo, proszę Państwa, właśnie w uśmiechniętej Polsce znika 6 oddziałów porodowych na Mazowszu, Warmii, na Mazurach, na Śląsku i na Podkarpaciu. Dziennik Gazeta Prawna przeprowadził takie dziennikarskie śledztwo i pisze o tym, że projekt ustawy o restrukturyzacji szpitali zakładający likwidację oddziałów położniczo-porodowych, na których rodzi się mniej niż 400 dzieci w skali roku, wciąż jest w przygotowaniu, a 6 porodówek właśnie w tych miejscach, o których mówię, zamknęli już dyrektorzy szpitali. Na kolejnych od wielu miesięcy trwa remont. Ten remont się przedłuża i przedłuża, co oznacza, że za niedługo te oddziały też zostaną zlikwidowane. Co ciekawe, proszę Państwa, to jest taka tragikomedia. Otóż dziennika Gazety Prawnej wystąpili do Narodowego Funduszu Zdrowia i do Ministerstwa Zdrowia o listę oddziałów porodowych, które są zamykane i z obu tych instytucji nie dostali odpowiedzi, bo okazało się, że ani NFZ, ani resort zdrowia nie prowadzi takiej ewidencji. No prawda, po cóż resortowi zdrowia takie informacje, gdzie brakuje porodówek, przecież zamiast tego trzeba mieć informacje na przykład o tym, jak tutaj nas przymusowo zaszczepić. I Przy okazji wyszedł też na jaw drugi powód, drugie ciekawe zjawisko, brak lekarzy, których można byłoby zatrudniać na oddziałach porodowych, prawda? Jeżeli na przykład jest zatrudniony gdzieś trzech lekarzy, jeden idzie na urlop, drugi się rozchoruje, to zostaje jeden i oddział przestaje działać, prawda? Także przy okazji ujawnia się kolejne zjawisko z tym związane. Otóż dr Michał Bulsa, który jest z zawodu ginekologiem, położnikiem i prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, zwrócił uwagę i tu podał dokładne dane. Otóż w Polsce jest 8689 ginekologów, położników. Wśród nich 8080 wykonuje zawód. Natomiast wielu specjalistów, ogromna większość, wybiera pracę w poradniach prywatnych lub realizujących kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie jest mniejsze ryzyko zdarzenia niepożądanego, mniejsze ryzyko pozwu do niezawisłego sądu, bo taki lekarz, jak idzie do prywatnej placówki, to tam leczy tak, jak zgodnie ze sztuką lekarską, a jak idzie do państwowej placówki, to leczy według procedur, które narzucają urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia, z których prawie nikt nie jest lekarzem. Więc to na przykład jakbyśmy wzięli, powiedzmy, orkiestrę dentą i kazali jej pisać procedury medyczne dla lekarzy w państwowych szpitalach, to byłoby dokładnie tak samo, a może nawet lepiej. I tyle. Także znikają oddziały porodowe. Znikają na początek w najmniejszych miasteczkach, w tych wielkich miastach wojewódzkich jeszcze oddziały porodowe są. No i co to pokazuje? No to pokazuje to, że będą ogromne utrudnienia dla kobiet mieszkających w małych miasteczkach w rodzeniu dzieci, no bo jeżeli ciężarna kobieta mieszka na przykład w Warszawie, no to może dojechać albo do prywatnej kliniki, albo do jednego, drugiego, trzeciego szpitala. No a jeżeli mieszka w jakimś malutkim mieście, to będzie musiała przejechać no, na przykład kilkadziesiąt kilometrów do miasta wojewódzkiego, co w końcowym okresie ciąży jest przecież bardzo trudne. A może na przykład ma męża, który nie ma samochodu, a może mężowi samochód ukradli właśnie godzinę, czy tam noc poprzednią i tak dalej. No to stworzy absurdalne zupełnie i dolegliwe problemy dla kobiet ciężarnych i to będzie znowu kolejne zniechęcenie dla kobiet, żeby rodzić dzieci. Także coś zupełnie szokującego. Jeśli chodzi jeszcze o politykę prorodzinną rządu uśmiechniętej koalicji, to znowu mamy szokującą informację z kończącego się tygodnia. Otóż z badań, które przeprowadził Big Info Monitor, wynika, że tylko 31% rodzin zaplanowało w ferie jakikolwiek wyjazd. 31% pozostałe rodziny nie miały pieniędzy, żeby gdziekolwiek wyjechać, no i nie wyjechały. W związku z tym tak naprawdę tylko jedna na trzy rodziny mogła albo wyjechać na ferie, albo wysłać dzieci na zimowisko. Nawet przy okazji wyszło na jaw, że 6% rodzin, które wysyła dzieci na zimowiska, to tam jest tak zdesperowana, że specjalnie, żeby zdobyć pieniądze na ten cel, to podejmuje się prac dorywczych. Wyjazdy dzieci 12% rodzin finansuje dzięki programowi 800+, a 54% rodzin opłaca te wyjazdy ze swoich oszczędności, czyli dwójka pracujących rodziców oszczędza cały rok, żeby móc dziecko wysłać na ferie. No, czyli mamy kolejne zderzenie z biedą w Polsce. Wraca do nas bieda po 8 latach rządów PiS-u i 1,5 roku rządu Tuska. No to oczywiście się natychmiast przekłada na kryzys w branży turystycznej, no bo jak ludzie nie mają pieniędzy, żeby wysyłać dzieci na zimowiska, no to siłą rzeczy odczuwają to natychmiast tam hostele, bacówki, placówki noclegowe i tak dalej. No i tutaj znowu szokująca informacja. Pod koniec 2024 roku zadłużenie sektora turystycznego wzrosło o 15% względem ubiegłego roku. A dlaczego rośnie zadłużenie sektora turystycznego? No bo jest mniej turystów. A czemu jest mniej turystów? No bo coraz mniej kogo stać na wyjazd. A czemu coraz kogo mniej stać na wyjazd? No bo właśnie coraz więcej mamy długów, coraz mniej mamy pieniędzy i mamy po prostu biedę. Kolejna odsłona polskiej biedy. Rok 2025, zobaczycie Państwo, to będzie rok, kiedy bieda będzie dawała o sobie znać, bo będziemy mieli do czynienia z pauperyzacją społeczną, będziemy mieli do czynienia z falą bankructw firm, ze spiralą długów I ja się spodziewam jeszcze wzrostu inflacji, także na to wszystko się jeszcze pewnie nałoży albo strach przed wojną, albo trudna sytuacja geopolityczna, więc ten rok będzie bardzo trudny. Wielki brat w natarciu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wpadło na pomysł stworzenia jednego rejestru mieszkańców, który przyczyni się do uszczelnienia systemu opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi i za wodę. To ogłosił oficjalnie resort klimatu i środowiska, prezentując swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zatwierdzeniu taryfy za wodę i ścieki przez gminy, prawda? O co tutaj chodzi? Chodzi o to, znaczy, no bo oczywiście urzędnicy to tłumaczą tą sprawiedliwością społeczną, żeby nie było tak, że w jednej gminie za wodę to się więcej płaci niż w drugiej, bo to jest niezgodne ze sprawiedliwością społeczną czy z czymś tam innym, ale sens sprawy jest inny. Otóż jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to zostanie stworzony kolejny centralny rejestr obywateli i tego, ile płacimy za wodę i ile płacimy za ścieki, prawda? Czyli urzędnik w ministerstwie będzie mógł na przykład wpisać mój PESEL i będzie wiedział, że ja za wodę zapłaciłem tyle, tyle i tyle, za ścieki zapłaciłem tyle i tyle. No i potem w drugim etapie, czemu to wszystko służy? No to służy oczywiście inwigilacji. Po cholerę urzędnikom Ministerstwa Klimatu wiedzieć to, ile każdy z nas płaci za wodę. Jest to wiedza im zupełnie niepotrzebna, albo za ścieki. Ale to ma inne uzasadnienie. Otóż to ma takie uzasadnienie, że nie tylko będą nas inwigilować, ale potem będą wprowadzać normy. Pamiętacie Państwo, jak ja mówiłem o pomyśle któregoś z wiceministrów, chyba właśnie środowiska, żeby pierwszy tam metr sześcienny wody był tańszy, ale drugi, żeby już był droższy, żeby zachęcać ludzi do oszczędzania wody. I to temu właśnie będzie służyć. Tak samo jak opłaty za ścieki, prawda? To znaczy jakiś urzędas wprowadzi sobie normę, że Kowalski to ma prawo tyle i tyle wody zużywać, no to niech płaci za pierwszy decymetr sześcienny tyle, a jak zużyje więcej, to już więcej. I to samo będzie ze ściekami, prawda? Jak ktoś tam tyle i tyle ścieków produkuje, no to ma taki limit i po przekroczeniu tego limitu będzie płacił więcej. To temu tylko chodzi. No i oczywiście zaraz pewnie powstanie jakiś urząd, który będzie rozliczał nas, Polaków, z tego, dlaczego zużywamy dużo wody, dlaczego produkujemy więcej ścieków i tak dalej. Temu to tylko i wyłącznie służy. Także to jest jakiś taki kolejny krok w stronę realizowania niebieskiego ładu. Niczym innym tego wytłumaczyć nie mogę, więc wzrosną ceny oczywiście, no bo jak urzędnicy nam proponują coś tańszego, to zaraz co inne będzie droższe. Nie wiem, czy na przykład dla czteroosobowej rodziny metr sześcienny wody wystarczy tani, czy nie. Spodziewam się, że nie. A poza tym, patrzcie Państwo, jaka to jest wprowadzanie komunistycznej urawniłowki. To znaczy, urzędnicy myślą tak, no mieszka sobie gdzieś tam czteroosobowa rodzina, to przyznajmy im po komunistycznemu tyle wody. No dobrze, no ale na przykład może ktoś w tej rodzinie zachorować, może częściej chcieć korzystać z wody, prawda, żeby się częściej myć. Może kobieta zajdzie w ciążę, więc też wtedy potrzebuje trochę większej opieki, większego komfortu, więcej wody, prawda, do mycia. Może urodziła właśnie dziecko, więc pojawił się nowy obywatel, potrzeba więcej wody, żeby go myć. Może ktoś w tej rodzinie dostał biegunki, prawda, no to biega do toalety, więc częściej spuszcza wodę, jest więcej ścieków, ale to nie wszystko, bo zwróćcie Państwo uwagę, że taki durny system urzędniczego myślenia to nie uwzględnia tego, że czasem przyjmuje się gości, no, prawda? No, ja na przykład mogę zaprosić tam swoich przyjaciół z rodzinami, żeby do mnie przyjechali, czy kogoś tam inno, to wiadomo, przenocują, zjemy, każdy będzie się chciał wykąpać, więc ta ilość wody wzrośnie. No i oczywiście spodziewam się, że kolejnym krokiem będzie też jakaś komórka analityczna, która powstaje, która będzie na przykład przypominać, o, Szymowski, a wy w tym miesiącu zużyliście więcej wody i będą chcieli, żebym ja się tłumaczył, prawda, dlaczego na przykład ja w lipcu zużyłem więcej wody niż w czerwcu, albo w sierpniu więcej wody niż w maju, no to co ich to w ogóle obchodzi? Że to jest pomysł, który poza inwigilacją, poza taką tresurą, poza tym, żeby wszystko o nas wiedzieć i liczyć nam każdą kroplę wody, nie ma żadnego sensu. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, co się stanie, jak oni to wprowadzą w życie, no bo sama ustawa taka, że trzeba będzie ewidencjonować czy jak oni tu mówią, uszczelniać system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, no to wprowadzi jakąś konieczność przestrzegania tego, czyli trzeba będzie na przykład do tym licznikom na wodę, które teraz już mamy, dodać jakąś funkcję, albo te liczniki na wodę wszystkie wymieniać. Jak będzie znowu wymiana liczników na wodę, no to znowu zarobi ktoś, kto te nowe liczniki będzie dostarczał. Albo te już teraz liczniki, które mamy, które będą przekazywać informacje, to będą dostarczać urzędnikom takiej precyzyjnej wiedzy, ile czego, kiedy zużywamy wodę, prawda, w jakich godzinach. No i urzędnicy mogą dojść do wniosku, że na przykład lepiej, bo ktoś twierdzi, że lepiej, jeżeli się obywatel kąpie na przykład o 9 wieczór niż o 11, no bo jak o 11 to może ciszę zakłócać, no i wymyślą, że w takim razie jak ktoś korzysta z wody do 22, to za wodę płaci tyle i tyle, a po 22 no płaci więcej na przykład. Więc my jako Polacy natychmiast będziemy to oczywiście jakoś obchodzić. Już widzę tam handel w internecie na przykład urządzeniami zagłuszającymi pracę wodomierzy albo coś podobnego i tak dalej. No, socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju i to mamy właśnie teraz. I teraz patrzcie Państwo, kiedy się to dzieje. To się dzieje w czasach gigantycznego kryzysu gospodarczego, potwornego zadłużenia państwa, kiedy człowiek racjonalnie myślący o państwie, o przyszłości, o finansach państwa, powinien w pierwszej kolejności radykalnie ograniczyć wydatki, prawda? Powinniśmy wydawać, zamrozić oczywiście płace budżetówki, ograniczyć administrację, no myślę, że co najmniej o 90% i przestać wydawać pieniądze na głupoty, żeby pospłacać długi, które mamy. A tutaj co? Tutaj w czasach, kiedy no, brakuje pieniędzy, wprowadza się takie kompletne idiotyzmy, które służą tylko temu, żeby nas inwigilować, utrudniać nam życie, kontrolować i nie wiadomo co jeszcze. Ja zresztą spodziewam się, że elementem tego niebieskiego ładu, czyli tej unijnej polityki wodnej, to będzie na koniec takim zwieńczeniem, ostatnim akordem tego wszystkiego, tego mniej więcej o czym teraz mówię, to będzie odcinanie osób nieprawomyślnych od wody, prawda? Czyli na przykład ja głoszę tutaj taką zakazaną tezę, że są tylko dwie płci, mężczyzny i kobiety, ktoś to weźmie i nagra, zadenuncjuje, doniesie na mnie do urzędu monitorującego, do urzędu przeciwdziałającego mowie nienawiści. I rezultat będzie taki, że wodociągi dojdą do wniosku, że oni to z takim, prawda, ksenofobem wariatem, jak ja, prawicowym oszołomem, nie chcą mieć nic wspólnego i wyłączą mi wodę na przykład, prawda? No a w tym czasie moja żona może na przykład dziecko chcieć wykąpać albo coś takiego, no to oni rozłożą ręce, powiedzą, no nie, nie, bo nie, niech pan tutaj się pokaja albo coś takiego. Temu to mniej więcej służy. W minionym tygodniu zaszokował nas polskich patriotów no, niesamowity, zupełnie w negatywnym tego słowa znaczeniu, pomysł amerykańskiego scenarzysty pochodzenia żydowskiego, niejakiego Davida Mameta, który w The Wall Street Journal, czyli w jednej z najbardziej prestiżowych gazet na świecie, opublikował felieton, w którym zasugerował, że administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych powinna pomóc Izraelowi przejąć muzeum w Auschwitz-Birkenau. O co chodzi panu Davidowi Mametowi? Chodzi o to, żeby wyłączyć spod polskiej jurysdykcji muzeum Auschwitz-Birkenau, żeby to po prostu było terytorium Izraela, prawda? To, co mnie szokuje najbardziej, to brak reakcji polskiego MSZ-u. Polski MSZ po takiej publikacji powinien wydać oświadczenie, że to są fantasmagorie, że nic takiego nie będzie miało miejsca. A pan David Mamet powinien znaleźć się na czarnej liście osób niepożądanych w Polsce, która powinna mieć dożywotni zakaz wjazdu na teren naszego kraju, prawda? Dlaczego? Bo o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że środowiska żydowskie, widząc, jak dobrze im się współpracuje z Donaldem Trumpem, widząc, że Trump to by im nieba przychylił, no swoje roszczenia wzmacniają i wzmacniają. Takie w ogóle sformułowanie takiego pomysłu to jest splunięcie w twarz nam, Polakom, nam, polskim patriotom, bo przecież obozu w Auschwitz-Birkenau nie można sobie wziąć i przenieść. To jest przecież ogromny teren, o który się znajduje na terenie Polski, więc to my, Polacy, musimy tym zarządzać. I oczywiście nasza tutaj rola, nasza odpowiedzialność polega na tym, żeby upamiętniać tragedię milionów ludzi, którzy tam zginęli, ale przecież tam w obozie w Auschwitz, co trzeba przypomnieć, środowiskom żydowskim, a panu Mametowi w szczególności, ginęli nie tylko Żydzi, przecież tam ginęli też Polacy, ginęli obywatele Rumunii, Węgier, Czechosłowacji, Związku Radzieckiego i tak dalej. To nie może być tak, że jedni mają być uprzywilejowani względem drugich. Tutaj w Auschwitz-Birkenau mają prawo upamiętniać ofiary hitlerowskich zbrodni Żydzi, co jest jasne, ale tak samo Polacy, tak samo Rumuni, tak samo Grecy, przedstawiciele każdego narodu, którego obywatele tam byli mordowani. I to, że ten obóz znajduje się na terenie Polski, to jest z jednej strony nasza odpowiedzialność, że my powinniśmy zarządzać tym terenem w taki sposób, żeby szanować przedstawicieli każdego narodu, którzy tu przyjeżdżają, to jasne, ale to jednak my, jako Polacy, jesteśmy tutaj gospodarzami i to my będziemy decydować i będziemy tym zarządzać. Dlatego dziwi mnie zupełnie no, szokujący, zastanawiające milczenie strony polskiej. No, nie chciałbym, żeby doszło do sytuacji takiej, że rzeczywiście zostaniemy jako Polska pozbawieni prawa do zarządzania, do administrowania muzeum w Oświęcimiu, w Auschwitz-Birkenau, a nie zostaniemy, że zostanie nam tylko rola, prawda, płatnika. No, tak nie może być i panu Mametowi powinno to zostać szybko wyperswadowane. Tymczasem, proszę Państwa, wydaje się, że wchodzi w nową fazę kwestia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, czyli coś, co jest bardzo ważne dla nas Polaków, bo Donald Trump postanowił rzeczywiście ten problem rozwiązać, ale jak zrobił to Donald Trump? To jest sprawa, która wraca, bo w kończącym się tygodniu słyszeliśmy, że Trump rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. No, komunikaty są enigmatyczne, bo rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow tam stwierdził, że strony stanęły, zgodziły się co do stanowiska, że potrzebna jest współpraca, czyli takie dyplomatyczne mówienie o niczym. Administracja amerykańska trochę więcej uchyla tajemnicy na takiej zasadzie, że Trump jest zdeterminowany, żeby zakończyć ten konflikt, że amerykańskie media mówią o tym, że Trump oficjalnie powiedział, że Ukraina może zapomnieć o zwrocie Krymu, o zwrocie tych terenów, które Rosja zajęła, o obecności w NATO. Ale patrzcie Państwo, w jaki sposób podszedł do tej sprawy Trump. Trump, który mówi America first, Trump, który jest takim faktycznym liderem i tym się różni od tych naszych wszystkich mydłków, łazi-wdupów, lalusiów, wypieszczonych kelnerów i tak dalej, że on po prostu wie, czego chce i konsekwentnie to realizuje, mając na względzie wyłącznie jedną rzecz, interes Stanów Zjednoczonych. Otóż Trump wziął i sobie policzył jako biznesmen, ile Ameryka zainwestowała w pomoc Ukrainie. Co się działo z tą pomocą, to pewnie jakieś raporty do niego spłynęły, mówiące o tym, ile z tych pieniędzy po prostu rozkradziono. Myślę, że nie jest też dla niego tajemnicą to, że duża jakaś tam część broni, amunicji dostarczanej Ukraińcom walczącym na froncie została rozkradziona i wywieziona do gangów. Ja przecież o tym mówiłem wielokrotnie, to jest takie zjawisko. I Donald Trump, jako biznesmen, przedsiębiorca, który umie liczyć pieniądze, no musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego to wszystko prowadzi. I co zrobił Trump? Trump zadzwonił do Zełenskiego i powiedział mu mniej więcej tak: słuchaj, jak chcecie amerykańską pomoc, to musicie oddać nam te tereny, musisz tam podpisać dokument, na podstawie którego my przejmujemy wasze złoża jakichś tam rzadkich metali czy pierwiastków, już nie pamiętam, o co tam chodziło. No i Zełenski w podskokach przybiegł i zgodził się, że coś takiego trzeba zrobić, prawda? Czyli Trump pomyślał tak, no jakbyśmy tyle pomagali, to coś musimy z tego mieć, no i niech chociaż Ukraińcy nam za to oddadzą te swoje złoża tych rzadkich metali. No, Zełenski nie był przyzwyczajony do tego, że ktoś z nim w taki sposób rozmawia, bo się przyzwyczaił, że tam lokaje pokroju Andrzeja Dudy to w podskokach spełniają wszystkie jego życzenia, dyrektywy, polecenia, wszystkie te formy jego aktu woli. I co takiego zrobił potem Donald Trump? Donald Trump pokazał Zełenskiemu, że to jest interes jego, a nie Trumpa, żeby tę wojnę kończyć na amerykańskich warunkach i zadzwonił do Putina. I mówi teraz amerykańska administracja mniej więcej to, co Putin chciał, czyli Ukraina nie wejdzie do NATO i tych terenów nie odzyska. No więc już teraz Zełenski zaczął płakać i mówić, że on się boi, że Trump z Putinem dogadają się ponad jego głową co do Ukrainy. No dokładnie tak to zaczyna wyglądać. To na razie, jak ja to obserwuję, to wygląda na to, że to są takie negocjacyjne rozgrywki Trumpa. To znaczy najpierw pokazał Putinowi, że że się dogada z Zełenskim i jak Zełenski mu, prawda, da dostęp do złóż jemu, czyli Ameryce, które są warte ileś tam bilionów, no to już wtedy amerykańska armia zagwarantuje tam spokój i porządek, żeby koncerny amerykańskie mogły te złoża eksploatować. No to Putin się miał prawo przestraszyć, no bo jeżeli Putin myśli w przyszłości o zagarnięciu całej Ukrainy, no to właśnie dostał psztyczka w nos i Trump mu pokazał, a widzisz, a ja tutaj mogę sobie wejść, wprowadzić nasze firmy, nasze armie, a tutaj będą nasze firmy eksploatować te złota, to ciebie dalej nie puścimy. Putin to zrozumiał doskonale. No ale potem pokazał też Zełenskiemu, o, mogę teraz zadzwonić do Putina i spuścić cię razem z wodą i tak dalej. Patrzcie Państwo, jak prowadzi politykę faktyczny mąż stanu Donald Trump i porównajcie to sobie z tymi wszystkimi żenującymi umizgami tych lalusiów naszych, prawda, co to by wleźli w dupę Zełenskiemu, prawda, bez wazeliny. Tak się to właśnie robi. Tak się robi rzetelną, dojrzałą politykę, że się patrzy na swój interes, a nie na żadne sentymenty. No i teraz jest pytanie, jak to w biznesie, jak to w negocjacjach, co takiego Putin zaoferuje Trumpowi w zamian, prawda? No bo to są negocjacje tak prowadzone na zasadzie, co mi dacie w zamian. Zełenski dostał konkretną ofertę. Chcesz pomoc amerykańską? Chcesz, żebyśmy tutaj dalej was wspierali? Proszę bardzo, oddajcie złoża. Warte ileś tam bilionów. A Putin, te komunikaty nie były takie precyzyjne, więc z czego można wnioskować, że Putin dostał komunikat od Trumpa, dostał wiedzę mniej więcej, czego Trump chce od Ukrainy, no i musi to przelicytować. Czyli na przykład Putin może powiedzieć Trumpowi tak, słuchaj, ja mogę ci w zamian za pokój, no to to i to, prawda, jeśli pokój będzie na moich warunkach. A może powiedzieć, może Trump licytuje wyżej, może mu Putin powiedzieć tak, słuchaj, to ja teraz przestanę tutaj z Chinami współpracować, niech się Rosja stanie sojusznikiem Amerykanów, to by dla Trumpa było bardzo dobre, bo on chce rozerwać ten sojusz chińsko-rosyjski, no ale w zamian to ty mi daj całą Ukrainę, prawda? Więc to się będzie toczyć i Trump, on genialnie licytuje, to jest biznesmen, negocjator, cyniczny, ale skuteczny i dokładnie tak właśnie się powinno prowadzić politykę. A czy kiedykolwiek Państwo słyszeliście o takim przypadku, że jak latał ten Zełenski po Europie, żebrał o pieniądze, z których potem część była rozkradana na jakieś wille, nie wiadomo gdzie, na dziwne interesy tych oligarchów, to żeby ktoś mu chociaż powiedział tak, to proszę, masz tutaj listę rzeczy, które zrób, zanim do nas przyjedziesz, ekshumację, prawda, ułatwienia na polskich, dla polskich przewoźników, koncesje i tak dalej, wszystko, co my tam potrzebujemy, na przykład, żeby nasi przedsiębiorcy mogli eksportować na Ukrainę. A jak nie chcesz, no to dobrze, to zadzwonimy sobie do Putina i powiemy, słuchaj, Władimir, no tutaj nie idzie nam to z tą Ukrainą, o co byś powiedział na to, żebyś na przykład sankcje nam znieść, a my to i to. Prawda? Jak ja takie rzeczy mówiłem 2-3 lata temu, to mówiono, że jestem ruskim agentem, że tutaj, prawda, wspieram Putina. Mnie interesował tylko interes Polski, żadnego innego państwa więcej. To dokładnie to samo robi teraz Trump. No to co, powiedzcie teraz Trumpowi, wy wszyscy poszukiwacze ruskich agentów, że on jest ruskim agentem. On po prostu w sposób cyniczny, ale skuteczny realizuje swoje interesy i to samo robił Erdogan, prawda? Erdogan genialnie się odnalazł w sytuacji wojennej, bo zyskiwał i na tym, że miał dobre relacje z Ukrainą i na tym, że miał dobre relacje z Rosją. A myśmy postanowili się obrazić na Putina, stracić dużą część swojego sprzętu wojskowego, wysyłać na Ukrainę broń i amunicję, bezpłatnie oczywiście, z której to duża część trafiła potem do gangów. No i macie Państwo potem odpowiedź na pytanie, jakie mamy elity i jakie są elity w Stanach Zjednoczonych, jak się rządzi kraj, jak rządzą krajem te wszystkie mydłki, Tusko, Sikorskie, różne inne, wybierane w wyborach, a jak rządzi krajem mąż stanu, czyli Donald Trump. No i dlaczego Ameryka jest mocarstwem, a my nie. To właśnie ta sytuacja doskonale to pokazuje i prowadzi do takich wniosków. Jeśli chodzi jeszcze o Trumpa, to on zrobił bardzo ciekawą rzecz w minionym tygodniu, to znaczy polecił prokurator generalnej pani Pam Bondi, żeby wstrzymała egzekucję przepisów ustawy Foreign Corrupt Practices Act, czyli ustawa o praktykach korupcyjnych za granicą. O co chodzi? Jest w Stanach Zjednoczonych od 1977 roku taka dziwaczna ustawa, która zabrania amerykańskim przedsiębiorcom dawania łapówek za granicą w zamian za kontrakty. No, idiotyczna zupełnie ustawa, pisana przez ludzi, którzy sobie nie zdawali sprawy, że cały świat nie funkcjonuje tak jak Ameryka. No i bywało tak, że jak amerykańska firma chciała dostać jakiś poważny kontrakt, trzeba było dać łapówkę politykowi, to po prostu się jej udawało. A w zamian za to amerykańska firma mogła dostać kontrakt. No i czegoś takiego zabroniono w 1977 roku. Zabroniono wręczania łapówek zagranicznym władzom w celu pozyskiwania kontraktów na zamówienia publiczne i wprowadzono za to nawet karę. Przedsiębiorca, który by się zdecydował na to, ryzykował kryminałem do 5 lat i grzywną do 100 tysięcy dolarów. Teraz Trump popukał się w głowę i doszedł do wniosku, że co go to obchodzi, czy jakiś tam amerykański przedsiębiorca za granicą komuś daje łapówkę, czy nie, że to jest ich sprawa i amerykański Departament Sprawiedliwości w ogóle się tym nie powinien interesować, bo ważniejsze jest to, żeby firma amerykańska dostała kontrakt, dostała pieniądze, dostała zlecenie, jeszcze podatek od tego odprowadziła. I ja sobie tutaj znowu przypominam taką słynną aferę, a może nie słynną, bo mało o niej mówiono, na zakupy autobusów, gdzie polska firma produkująca autobusy dogadała się z władzami jakiegoś miasta w Łodzi, nie w Łodzi, tylko na Łotwie, które chciało kupić większość tych autobusów. Tam chodziło o kontrakt w sumie chyba na 300 milionów dolarów, także potężny kontrakt. I udało się właścicielom tej spółki stworzyć jakieś korupcyjne powiązania tam z tymi decydentami na Łotwie. No, efekt był taki, że wskutek podsłuchu tych biznesmenów zamknęło ich bohatersko CBA, sprawę przedstawiono jako aferę, potężny kontrakt upadł, łapówkę dał kto inny i sprzedał kto inny, więc 300 milionów dolarów trafiło do innej firmy niż w Polsce. My się jako państwo pochwaliliśmy tutaj wielkim sukcesem w walce z korupcją, a kto inny zarobił 300 milionów dolarów. No takie są właśnie skutki polityki prowadzonej przez gówniarzy i harcerzy. Przecież to nie ma żadnego, z punktu widzenia Trumpa, nie ma to żadnego znaczenia, czy amerykański przedsiębiorca tam komuś w innym kraju daje łapówkę, czy nie. Tylko czy po prostu dostanie zlecenie. Trump wymyślił też ostatnio przesiedlenie Palestyńczyków z Gazy. Mówi nawet, ostatnio powiedział, że my nie będziemy kupować strefy Gazy, będziemy ją po prostu mieli. No to rodzi pytanie, gdzie mieliby zostać przesiedleni ci Palestyńczycy. Już tutaj król Jordanii powiedział, że jego kraj się na to nie zgodzi. Arabia Saudyjska, do której mruga Donald Trump, też niespecjalnie wykazuje tutaj entuzjazm. No zobaczymy, co z tego wyniknie, bo to jest też sprawa, która będzie brzemienna w skutki. Ja uważam, że jeżeli dojdzie do masowego przesiedlenia Palestyńczyków i do zajęcia strefy Gazy przez Izrael, to jednym ze skutków tego będzie masowy wzrost terroryzmu, bo wysiedleni Palestyńczycy zaczną przygotowywać nowe ataki terrorystyczne przeciwko Izraelowi w formie zemsty i ta wojna, ona się nie zakończy, tylko zmieni się jej forma i będzie prowadzona w trochę inny sposób. Jeszcze, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, bardzo ciekawa rzecz, zbieżna z moim postulatem, co ciekawe. Otóż prezydent Donald Trump oświadczył w środę, że chciałby natychmiast zlikwidować Departament Edukacji, czyli takie taki odpowiednik Ministerstwa Edukacji i teraz nazywa ten departament wielkim oszustwem i tu ma oczywiście rację. Natomiast patrzcie Państwo, ja sobie wynotowałem, ja sobie tutaj przeczytałem o tym trochę przed spotkaniem z Państwem i teraz co Trump zarzuca pracownikom Departamentu Edukacji? Zarzuca im tak, że pracownicy pracują zdalnie, często nie przychodzą do pracy, pełnią wiele stanowisk jednocześnie, żeby pobierać kilka pensji. Mówi tak, nadzór nad prawami edukacyjnymi dzieci niepełnosprawnych jest fikcją. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także Trump wpadł na pomysł, że zlikwiduje ten Departament Edukacji. Także mam nadzieję, że władze polskie pójdą za Trumpem i na przykład zlikwidują w Polsce Ministerstwo Edukacji, sprywatyzują służbę zdrowia, dadzą te bony, o których ja tyle mówię i które tak postuluję. To tyle, proszę Państwa, z wiadomości ważnych, które się wydarzyły w tym tygodniu. Widzimy się za tydzień. Przypominam Państwu, że istnieje moja specjalna grupa byłych policjantów, prawników, analityków, prywatnych detektywów, która pomaga Państwu rozwiązywać różne problemy, jakie niesie Wam starcie z polską rzeczywistością, różne zagadki kryminalne, różne inne sprawy nietypowe albo problemy nieznane w żadnym innym ustroju poza socjalizmem. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, tym zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego i linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Za każdą formę wsparcia będę głęboko wdzięczny, bo tylko dzięki Państwa wsparciu ten program i ten kanał może się utrzymywać. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Zbliżam się już do 70 tysięcy subskrybentów. YouTube mnie permanentnie blokuje za to, że głoszę tutaj treści niepoprawne politycznie, więc nadzieja w Państwie, że będziecie moje treści udostępniać u siebie w mediach społecznościowych, rozsyłać swoim znajomym, udostępniać, lubić, komentować, dawać łapki w górę dla zasięgu. Moja najnowsza książka Vendetta, która wprowadza Was w mroczny świat mafii, do zamówienia w wydawnictwie Capital Book. Do zobaczenia za tydzień.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.